oddanie głosu. Dziękuję bardzo za przybycie. Chciałem opowiedzieć dzisiaj o dwóch rzeczach kompletnie ze sobą niepowiązanych. Pierwsza część dotyczy polityki peeringowej operatora na przykładzie polityki peeringowej w sieci Atman. To jest kawałek prezentacji zupełnie pozbawiony propagandy, natomiast bazujący na naszych zmieniających się w czasie doświadczeniach i przedstawić aktualną sytuację Centrum Telekomunikacyjnego Telehouse Poland, które zostało na Pelnogu III w Krakowie oficjalnie ogłoszone. Zresztą dobre 10 godzin po podpisaniu umowy inwestycyjnej, także jak jechałem do Krakowa, to nie wiedziałem, czy ta prezentacja będzie się mogła odbyć, czy nie. Minęło już pół roku, mamy pierwsze doświadczenia i chciałem przedstawić, co się tam dzieje. Atman jest siecią sprzedającą usługi IP zarówno do biznesu, jak i hurtowe usługi dla operatorów. Korzystamy, jak każdy, z jakichś uplinków zagranicznych, z jakichś peeringów i krajowych, i zagranicznych. Chciałem krok po kroczku opowiedzieć, jak to się rozwijało. I zaczynamy od zagranicy. Wszystko się zaczęło od tego, że chcieliśmy po prostu mieć tańszy dostęp do sieci zagranicznych, tańszy niż to, co oferują, czy oferowali wtedy dostawcy usługi IP Transit. Przy niewielkim poziomie ruchu nie jest to przedsięwzięcie opłacalne, ponieważ trzeba kupić łącze gdzieś daleko za granicę. Jak się wszystkie koszty pododaje, to się okazywało przez długi czas, że usługa IP Transit jest tańsza i łatwiejsza w obsłudze, bo to wystarczy podpisać kontrakt i co jakiś czas zmieniać tylko przepustowość. No ale troszkę dorośliśmy, mieliśmy tego ruchu więcej. Pierwszym wybranym węzłem był DECIX we Frankfurcie. To jest, jak sądzę, popularna decyzja wśród polskich operatorów, ponieważ wydaje się, że jest to najbliżej. Jest tam i bardzo dużo ruchu, co można obejrzeć na stronach i dość przyjemni operatorzy do współpracy, co nie we wszystkich węzłach się później powtarza. Po uruchomieniu łącza do Frankfurtu, przyłączeniu się do DECIX-a, okazało się, że założenia, które przyjęliśmy, czyli to, żeby przynajmniej 1/3 ruchu międzynarodowego była przyjmowana w formie peeringów, są w pełni osiągalne i tak to przez jakiś czas działało. Po czym uświadomiliśmy sobie jedną przykrą rzecz, że te 30% to jest bardzo dużo i może być problem z obsługą tego ruchu w przypadku awarii. Awarii samego DECIX-a, awarii root serwera, awarii naszego łącza do Frankfurtu, cokolwiek złego się tam po drodze trafi. Ponieważ było to nasze jedyne łącze, to jedyną alternatywną drogą było przeniesienie tego ruchu na usługę IP Transit, co było w pełni osiągalne i możliwe, jeśli chodzi o dostępne u operatorów pasmo, ale było trochę drogo. Sformułowanie i bez drogo, i bez gwarancji, które użyłem, opiera się na tym, że operator, nawet jeśli pozwala, a kontrakty, które myśmy zawierali, pozwalały nam na przekraczanie założonego poziomu ruchu, najczęściej dwukrotne, tym niemniej nie dawały gwarancji, że to dodatkowe pasmo będzie akurat w tym momencie, kiedy my go możemy potrzebować, będzie dostępne. Zastanawialiśmy się nad tym, czy lepiej jest zestawić drugą alternatywną drogę do Frankfurtu, czy wpiąć się do drugiego węzła międzyoperatorskiego. I zrobiliśmy w zasadzie obie rzeczy, ale to drugie 10 giga do Frankfurtu brało się bardziej z potrzeb naszych klientów kupujących transmisję niż z naszych peeringów. Początkowo korzystaliśmy z jednogigowego portu w AMSIC-ie przez kilka miesięcy. Okazało się to zupełnie nieprzydatne. No, jako zabezpieczenie 10-gigowego portu w DCX-ie to dość jasne, ale również nieprzydatne jako uzupełnienie, ponieważ jak włączaliśmy jakiegokolwiek dużego operatora, to on zajmował no, bardzo duży kawałek tego 1 giga, nie dawało się tego racjonalnie wykorzystać. Po zwiększeniu łącza do 10 giga przez dłuższy czas taki układ, czyli 10 giga do Frankfurtu i 10 giga do Amsterdamu działał bardzo dobrze. Węzły nigdy nie padły w tym samym momencie, czy tam root serwery do nich, czy nasze łącza do tych węzłów. I bardzo dobrze się w przypadku jakichś drobnych problemów i awarii backupowały. I dokąd nie mieliśmy zbyt dużego sumarycznego ruchu w obu węzłach, to wszystko doskonale działało. No ale podrośliśmy trochę i się okazało, że już ruchu na obu łączach jest więcej niż połowa, czy grubo więcej niż połowa. I wrócił problem redundancji, czyli co zrobić, jak nam jedno łącze zdechnie, no te dodatkowe nam 7 czy 8 giga upchnąć w łączu IP Transit kupowanym od dostawcy w Warszawie, to już są naprawdę poważne pieniądze, jeżeli awaria potrwałaby dłużej. Zastanawialiśmy się nad tym, czy poszerzyć któreś łącze do 2 razy 10 giga, ale nie zapewniało to również redundancji, ponieważ jakby padł ten węzeł, który akurat miał 2 razy 10, to w tamten nadal się to nie mieści. I zestawiliśmy, to jest bardzo niedawna inwestycja, uruchomione, nie wiem, 2 tygodnie, tydzień temu, łącze do trzeciego węzła, do węzła w Londynie. Daje to nam sensowne proporcje, czyli maksimum 30 giga ruchu w sytuacji bez awarii i 20 giga w przypadku awarii jednego z węzłów. Te 2/3 to już są rozsądne i racjonalne proporcje. No, jak już mówiłem, węzeł, nasze łącze do London Internet Exchange ruszyło jakiś tydzień czy 2 tygodnie temu. I dopiero dzisiaj dostałem pierwszą odmowę z naszego działu technicznego poszerzenia łącza, bo się zapchało już łącze do Frankfurtu kompletnie znowu. Także zeszło nam z obu łączy, mniej więcej z Amsterdamu i z Frankfurtu, w sumie jakieś 2,5 w porywach do 3 gigabitów na sekundę, ale się jakoś niestety w ciągu tych dwóch tygodni odtworzyło. No jako operator bardzo się cieszymy, że nam ruch rośnie i jeszcze się proporcje poprawiają, czyli coraz większy kawałek świata mamy w peeringach, a coraz mniejszy w tranzycie, ale trzeba będzie wymyśleć, co dalej z tym robimy. Prawdopodobnie na razie spróbujemy ręcznie porozrzucać ruch po węzłach tak, żeby się rozkładał równiej niż w tej chwili. Widać jakieś cyferki? Widać. Całkowity ruch, zagraniczny, który przechodzi w tej chwili przez naszą sieć. To jest 2 razy ten sam wykres, przepraszam. To jest całkowity ruch, który przechodzi przez sieć. Ruchu peeringowego jest obecnie na poziomie 17-19 giga, czyli troszkę więcej albo troszkę mniej niż połowa, zależy kiedy na to patrzeć. No i myślimy, co dalej. Pierwszym krokiem, który robimy, to jest wyniesienie części ruchu poza X. I z największym peerem, czyli z Googlem, przepięliśmy we Frankfurcie, zestawiliśmy styk bezpośredni. I drugi ruch to jest przeniesienie części tego ruchu zagranicznego do kraju. To są pierwsza operacja, którą podjęliśmy, też z Googlem jest związana, bo to będą googlowe cache obsługujące YouTube'a i one będą stały w Warszawie, to jest jeszcze nieuruchomione. Co dalej, bo to też ma ograniczone możliwości, zresztą takich dużych operatorów jak Google nie ma wielu, nie ma żadnego następnego o takiej skali ruchu, więc wypinanie tego z X-ów i zestawianie na bezpośrednich portach ma ograniczony zasięg, możemy pewnie jeszcze ze dwóch czy trzech operatorów tak przerzucić i tyle. Zastanawiamy się, tak? Nie wiadomo, czy znaleźć kolejny węzeł w Europie, czy jednak poszerzyć Frankfurt, czyli tam, gdzie tego ruchu jest lokowane najwięcej, a być może następny węzeł postawić gdzieś w Stanach. I to są decyzje na żywo, które nas w najbliższym czasie czekają. Generalnie widać, że technologia 10G jest największym ograniczeniem możliwości rozwoju. To jest sprzęt nadal na tyle drogi, że dostawienie kolejnego łącza 10-gigowego czy kolejnego portu 10-gigowego, no bo to przecież z tamtej strony trzeba coś w routerze wstawić i u nas trzeba coś w routerze wstawić. To są nadal bardzo duże pieniądze i takie skalowane bardzo, z jednej strony skalowane bardzo grubo, a z drugiej, jeżeli by się chciało to zagregować do 100-gigowego, no to nie ma na czym. To technologia na razie jest dość abstrakcyjnie niepraktyczna. Jakie wnioski z całego tego procesu wyciągnęliśmy? Pierwszy taki, że peeringi są dobre, bo tanie i to nam się sprawdziło, oraz dobre, bo poprawiają jakość sieci IP, rzeczywiście poprawiają. Te krótsze ścieżki, krótsze pingi, brak strat, wszystko fajnie działa. Ale jeżeli ruch peeringowy jest bardzo duży, to trzeba go traktować tak samo poważnie jak znacznie droższe usługi IP Transit i tak samo poważnie podchodzić do zapewnienia redundancji. Gdyż przeniesienie na łącze tranzytowe jest drogie, nie zawsze, szczególnie przy dużych wolumenach, nie zawsze jest gwarancja, że dostawca będzie dysponował wolnym pasmem. Poza tym jeszcze drobny wtrend, takie umowy typu 95. percentyl z dostawcami, czyli że umawiamy się, że kupujemy na przykład 4 gigabity, że płacimy co najmniej za 4 gigabity na sekundę, ale port mamy otwarty do najczęściej 8 i jak mamy potrzebę, bo nam się jakieś inne łącze przewróci albo przyjdzie niespodziewana fala zainteresowania jakimś streamingiem, który robimy, to ma ograniczony zakres stosowania. Z 4 na 8 to ma wielki sens i fajnie wygląda, ale już jak się tego ruchu na co dzień ma 8 giga, to co z nim zrobić? No, nikt nie będzie trzymał otwartego portu i zestawionego 10-gigowego łącza po to, żeby taką sytuację raz w roku czy kilka razy w roku obsłużyć. I póki co kroczek okazuje się, że z każdym tym upgrade'em okazuje się, że drugi węzeł jest lepszym zabezpieczeniem niż zdublowanie węzła do jednego, to byłem przekonany jeszcze 2 dni temu, że jest to prawda. W tej chwili bardzo poważnie zastanawiamy się, czy jednak nie zrobić niesymetrycznie i nie uruchomić kolejnego łącza do Frankfurt. Korzystanie z peeringów ma też swoje słabe strony handlowe. Peeringi są tanie, ale jeżeli korzystamy z tanich peeringów, to ten ruch schodzi z łączy z usług IP Transit, z płatnych, co oznacza, że go kupujemy znacząco mniej, bo o połowę mniej po prostu. I powoduje to, że wpadamy w gorsze widełki cenowe, mamy gorsze ceny jednostkowe. No, jakoś to trzeba sobie wziąć kartkę i ołówek i policzyć. Na razie przy obecnych cenach IP tranzytu peering w dalszym ciągu wydaje się być zdecydowanie opłacalny, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że no, IP tranzyt jest niezbędny. Nie tylko po to, żeby uzupełnić brakujące kawałki internetu, których w peeringach nie ma, ale żeby mieć jakieś źródełko IP na wypadek awarii. No i to jest może nie takim nowym, bo sprzed pewnie 2 lat tematem. Łącza tranzytowe dobrze się nadają do tranzytu ruchu, do sieci telekomunikacji polskiej. Łącza peeringowe się do tego w ogóle nie nadają, bo TransTelekom nie piruje się w żadnych węzłach. A coraz więcej operatorów, naszych klientów, no, rezygnuje z tranzytu bezpośrednio przez styk z TP na rzecz tranzytu przez łącze zagraniczne. I kolejna rzecz, której się nauczyliśmy z pewnym zdziwieniem, że kryteria doboru dostawców tego tranzytu IP się w dość dziwny sposób zmieniają, którego się nie spodziewaliśmy. Poprzednio zawsze staraliśmy się przyjmować 2 kryteria doboru dostawców. Pierwsze to takie, czy coś od nas kupują, ono jest bardzo merytoryczne. A drugie, nie mniej ważne, czy to jest porządna sieć, bo jak się kupi coś od nieporządnej sieci, to ma się z tego mało pożytku. I kupowaliśmy u bardzo porządnych dostawców i bardzo porządne IP. Ale wraz z procesami handlowymi zachodzącymi na rynku, czyli na przykład tym, że część z Państwa kupuje usługi bezpośrednio u tych operatorów Tier 1, to ci, którzy odnoszą największy sukces samodzielnie sprzedając, automatycznie stają się znacznie mniej interesujący dla naszych klientów jako ewentualny backup. To znaczy, jeżeli ktoś sobie kupił łącze do operatora A samodzielnie, to drugie łącze zapewniające tranzyt zagraniczny zestawione do nas będzie na nim używał wszystkich operatorów poza operatorem A. I w ten sposób najlepsze sieci czasami okazuje się, że tracą swoją zdolność do przyjmowania ruchu bez robienia jakichś dziwnych cudów w BGP i rozwijamy nie tych, których uważaliśmy za najfajniejszych pod względem IP, ale tych, którzy stanowią alternatywę dla innych operatorów. Jeśli mielibyście Państwo pytania dotyczące tych tranzytów zagranicznych, to służę odpowiedziami. Temat wydaje bardzo ciekawy, bo to nam urosło w ciągu 3 lat od pojedynczego łącza do Frankfurtu no, w tej chwili mamy łącza do Frankfurtu, Londynu i Amsterdamu, plus jeszcze jakieś dodatkowe 10-gigowe łącza do transmisji danych do Frankfurtu. To jest najszybciej rosnący kawałek usług, jeśli chodzi o wolumen ruchu. Jeśli pytań nie ma, to przechodzimy do peeringów krajowych. Z punktu widzenia Atmana środkiem sieci są węzły ACX, czyli miejsca, gdzie podczepiamy naszych klientów. Klienci mogą to wykorzystywać jako lokalny węzeł międzyoperatorski albo krajowy węzeł międzyoperatorski, albo jako po prostu port, na którym odbierają usługi tranzytowe kupowane od Atmana. Na dzisiaj to jest około setki portów jednogigowych, kilkunastu klientów podpiętych pod porty 10-gigowe. I bardzo często te podpięcia są jakieś niestandardowe, te 10-gigowe. Uzupełnieniem jest udział w innych węzłach, to znaczy mamy 10-gigowy styk z Plixem i już o nieco historycznym znaczeniu 1-gigowe styki z Vixem i Gixem, ale nadal żyją, znaczy tam nadal jest tego ruchu po kilkaset mega i bardzo często dostajemy tam operatorów, których nie ma ani u nas w ACX-ie, ani w innych węzłach. Z niektórymi sieciami wymieniamy ruch bezpośrednio, tak to było zresztą od początku, tylko kiedyś była inna motywacja. Teraz podstawową jest to, że wyrastamy z portów 1-gigowych, musimy przechodzić na porty 10-gigowe i nie zawsze ma sens przerzucanie tego ruchu przez węzeł międzyoperatorski. Przykładem są styki z sieciami Pionier i Netia, to one gromadzą największy kawałek takiego ruchu. Z telekomunikacją polską wymieniamy ruch przez, no to nie jest żaden peering, to są płatne punkty styku, dwa porty 10-gigowe, jeden 1-gigowy do jakichś historycznych usług. I należy, znaczy warto obejrzeć trendy. Ruch z TP, był czas, że mieliśmy wymianę ruchu z TP na poziomie 8 gigabitów na sekundę, w tej chwili mamy połowę tego, czyli tak między 4 i 5. I kiedyś była to usługa szybko rosnąca w tempie takim samym jak reszta sieci. Teraz jest to usługa może nie aż schyłkowa, ale bardzo, bardzo wolno rosnąca i widać, że ten ruch się przerzuca na nasze uplinki zagraniczne. To już zresztą o tym mówiłem, nie mówiłem. No ale to powiem jeszcze raz. Że nie mówicie jeszcze raz? No, w każdym razie od paru miesięcy, po raz pierwszy w historii, ruch wyjściowy na łączach zagranicznych bywa większy niż ruch wejściowy. Zazwyczaj to było 90% ściągane, 10% wypychane. No, nie wiem, czy to jest jakiś przyczynek do dyskusji o peeringu z TP i o tym, czy im się opłaca, żeby taki ruch zamiast gdzieś na styku peeringowym, żeby go dostawać przez zagranicę, no ale rzeczywistość rynkowa jest jaka jest. Coraz więcej operatorów i portali przede wszystkim, oni mają bardzo dużo ruchu, wypycha ruch do TP przez łącza zagraniczne. Oczekuję, że będą w najbliższej przyszłości jakieś kryzysy, to znaczy znowu się gdzieś natkniemy na barierę typu 10-gigowy styk między operatorem bardzo zagranicznym a operatorem France Telecom czy Open Transit i gdzieś się okaże, że te łącza peeringowe są niewystarczające i nie wiadomo, co wtedy będzie. Czy po prostu spadnie jakość tych połączeń, czy się zmieni polityka TP, to chyba nie wymyślimy tutaj. Proporcje w tej chwili są takie, że jest około 4 giga ruchu do sieci TP, około 25 giga ruchu do pozostałych sieci krajowych. I kilka rzeczy, z których sami sobie nie zdawaliśmy sprawy, które wiążą się z tym, że peeringi mogą stanowić zagrożenie dla świadczenia usług o sensownej jakości i niezawodności dla klientów. Peeringi nie są usługami gwarantowanymi. Nie mamy nigdy pewności, że partner po drugiej stronie punktu styku, czy to w węźle międzyoperatorskim czy na łączu bezpośrednim, że będzie miał dostateczne pasmo do tego węzła czy do tego punktu styku i że będzie chciał je upgrade'ować, jak się zacznie przytykać. Z przynajmniej dwoma dużymi sieciami mieliśmy, ja wiem, z jedną półroczną, z drugą siecią ponadroczną zwłokę w upgrade'zie z portu 1-gigowego na 10 giga i ten 1-gigowy się dusił. No, żadna ze stron z tego, czy klienci żadnej ze stron z tego stanu nie mogli być zadowoleni, ale nie ma, jeśli się opieramy tylko na peeringach, to nie mamy ruchu. Druga sprawa to jest to, że w węzłach międzyoperatorskich, takich jak DCX-y, PLIX-y czy ACX-y, mamy umowę tylko na port. To, co tam się dzieje z IP, jest dobrą wolą i swobodną twórczością administratorów tych węzłów. No chyba, że wymieniamy ruch przez węzeł, ale bezpośrednio, a nie przez root server. Ja mówię, że taką wymianę przez root server. Na co dzień raczej nie ma z tym żadnych problemów. Czasami zdarzają się różne atrakcje i na przykład konflikty, nie wiem, między nami i PLIX-em o jakiś ruch kończące się niezbyt dobrze dla klientów. No, sądzę, że obie strony starają się tego unikać, ale od czasu do czasu się zdarza. No i peeringi oczywiście nie gwarantują spójności internetu, znaczy nie ma tak, że dostajemy tam komplet sieci. Nie ma możliwości dostania w węzłach peeringowych kompletu sieci z internetu. Zawsze wymaga to uzupełnienia usługami tranzytowymi. I niezbędna jest przemyślana i naprawdę ostrożna polityka. Trzeba zastanowić się, co zrobimy w momencie, kiedy wysiądzie węzeł. Wysiądzie w dowolnej formie. Coś się spieprzy w root server, przepraszam. Jeden z użytkowników węzła na przykład rozgłosi cały świat przez root server do wszystkich innych. Część się wyłoży, część nie. Najczęstszym uszkodzeniem są oczywiście uszkodzenia łącza do węzłów, no bo to jest to, co nie jest wspólnym dobrem i wspólnym zasobem. I to jest też to, co czasami bywa dość długo naprawiane, jeżeli są niekorzystne warunki atmosferyczne na przykład. Trzeba się zastanowić, czy mamy gdzie przerzucić ruch utracony w takim węźle. I tu przykłady z życia. Większość użytkowników PLIX-a korzysta z root servera i może już teraz nie większość, ale spora część użytkowników ACX-a korzystała tylko z usługi, która się nazywała transit.pl i co prawda zapewniała wszystkie sieci krajowe poza TP, ale miała ograniczenie, jeśli chodzi o pasmo. I w momencie, kiedy człowiekowi się zepsuje łącze do PLIX-a, to jeśli nie ma zestawionej sesji do naszego root servera, no to nie wepchnie swoich tam, nie wiem, 200 czy 300 mega w 50-megowy limit na usłudze transit.pl. Części operatorom chce się myśleć o tym i zestawiać te sesje w sposób bezpieczny. Części nie, traktują jeden węzeł jako uzupełnienie drugiego w ten sposób, że u nas jest część zasobów, których nie ma w PLIX-ie lub odwrotnie, a nie jako ewentualny backup w sytuacji problemu. Naturalny krok, czyli przerzucenie utraconego ruchu na łącze tranzytowe, przy małych wolumenach nie ma sprawy, to będzie działało, każda sieć to zniesie. Ale jeżeli będziemy się zbliżali do na przykład pojemności portu, czy to 1-gigowego, czy 10-gigowego, to się prawdopodobnie okaże, że tego się nie da zrobić. A nawet jeśli się da, będzie kosztowne, bo trzeba będzie zapłacić za ten uplink najczęściej za cały miesiąc. To o polityce peelingowej wszystko. Teraz jest temat zupełnie prostopadły do tego i niezwiązany. Podczas ostatniego PLNOG-u pokazaliśmy nasze plany dotyczące inwestycji Telehouse Poland. Dzisiaj już możemy się pochwalić pierwszymi klientami. Wyposażenie pierwszej części, uruchomienie i wyposażenie pierwszej części zajęło nam około 4 miesięcy. Na dzisiaj jest takiej powierzchni netto, czyli już pod same szafy kolokacyjne jest przygotowane 440 metrów kwadratowych. Reszta czeka, aż to się zacznie wypełniać i będzie rozbudowywana wraz z pojawianiem się nowych klientów i zajmowaniem powierzchni. Doposażenie nowych pomieszczeń to jest około 8 tygodni w przypadku, jeśli trzeba wstawiać, no a zawsze trzeba wstawiać urządzenia klimatyzacyjne, to jest taki najdłuższy czynnik. Na właśnie prezentacji na poprzednim PLNOG-u padło dużo pytań, na które nie chciałem odpowiedzieć, bo nie mieliśmy jeszcze ustalonych zasad, na przykład dostępu innych operatorów do Telehouse Poland. Opowiadałem i nadal opowiadam, że prowadzimy to przedsięwzięcie tak, żeby było to centrum kolokacyjne maksymalnie neutralne i maksymalnie odwiązane od Atmana jako operatora innych rodzajów usług telekomunikacyjnych. Dzisiaj już mamy trochę konkretów, to znaczy zdecydowaliśmy, jest to wpisywane w umowy z operatorami, że zgadzamy się na dostęp sieci światłowodowej wszelkich operatorów, którzy tego sobie życzą do naszego budynku. Nie bierzemy pieniędzy za wpuszczenie do naszej studzienki telekomunikacyjnej i za wprowadzenie kabli do budynku. Na tejże poprzedniej konferencji nieco wyśmiewałem ceny łączników, czasami szalone u różnych operatorów, ale swoich jeszcze nie miałem ustalonych. Teraz to już ustalone jest, są moim zdaniem niezwykle korzystne, zachęcające, atrakcyjne i proszę, tu jest formularz zamówienia, gdyż już za 50 zł miesięcznie można dostać kabelek UTP, a za 150 single-modowy światłowód. Można to również kupić w formie jednorazowej opłaty za położenie kabla. Od 1000 zł za UTP do 3000 za single-modowy światłowód. Moim zdaniem są to ceny bardzo konkurencyjne, bo u wielu operatorów płacimy to, co tu podawałem jako jednorazowe, płacimy jako opłaty miesięczne. No, staramy się pokazać i staramy się przekonać Państwa, że to centrum neutralne będzie, Atman będzie tam traktowany tak samo jak każdy inny operator w tymże budynku, do tego stopnia, że czyli Telehouse Poland, wygoniliśmy nasze, czyli Atmana, urządzenia z przełączalni do bardzo niewygodnego pomieszczenia w kącie, podczas kiedy inni operatorzy będą mieli dużo wygodniejsze pomieszczenie. Samo biczowanie tak, ale to tylko przy wejściu do budynku. W każdym razie dwie informacje bardzo serio to są takie, że puszczamy i zgadzamy się na dostęp każdego z siecią światłowodową i gwarantujemy sensowne ceny łączników pokrywające. Dobrze. Tak. Już, ale tylko ulica Konstruktorska czyli tam, gdzie jest nowe, tam, gdzie jest nowe centrum, być może zapomniałem powiedzieć. Ono, przepraszam, ja już się w zasadzie przyzwyczaiłem, że my je mamy. To jest nowa inwestycja na Służewcu, z biegu ulic Konstruktorskiej i Postępu. 3,5 tysiąca, przelećmy tą propagandę, przejdźmy do konkretów. To jest jeszcze propaganda. Gdzieś muszą być konkrety. To jest obiekt 3,5 tysiąca, się zmieniła wykładnia, 3700 metrów kwadratowych. Jak posprzątaliśmy, to jeszcze to znaleźliśmy trochę. 9 MW gwarantowanego zasilania, czyli w zasadzie 2 razy 8 plus MW. Przy czym te 2 razy 8 pojawi się pod koniec tego roku. Oczywiście pełne wyposażenie techniczne. Sensowne połączenia zewnętrzne, czyli jedno dojście światłowodowe, jedna studzienka jest tam i używaliśmy jej od zawsze. Druga miała być skończona pod koniec marca. Nie wiem, czy zima przeszkodziła w tym, czy nie. Sądzę, że nie, czyli pod koniec marca też się pojawi. I jest jeszcze szansa na to, że jeden z operatorów wybuduje swoją trzecią studzienkę. Już będę dochodził do końca. To te zasady będą dotyczyły, te zasady dotyczą tego obiektu przy Konstruktorskiej. W Limie warunki są jakie są tutaj, jakby nie my rządzimy kładzeniem kabli. Z kolei kolokacja przy Grochowskiej jest obciążona historycznymi umowami z różnymi operatorami, z którymi mamy zasady wzajemności, czyli jak oni nam 3000, to my im 3000, jak oni naszym klientom 3000, to my ich klientom też 3000. To nie jest fajne, ale umów musimy przestrzegać. Tu przyjęliśmy od początku, że podstawowa zasada to to, żeby wszyscy mieli to równo w tych samych cenach, w przewidywalnych warunkach. Neutralność jest gwarantowana nie tylko przez nasze zapowiedzi, ale również przez to, że to jest obiekt połączony z innymi centrami kolokacyjnymi, czyli z Limem Chałubińskiego 8, Chałubińskiego 4, Piękną 11 i Grochowskiej nie ma w tym ringu. Grochowska jest za daleko. Wybraliśmy obiekt blisko centrum i po tej stronie Wisły, między innymi po to, żeby uniknąć problemów z drogimi interfejsami potrzebnymi, po to, żeby tam przedmuchać 20 kilka kilometrów w przypadku długich światłowodów przez Wisłę. Także to wszystko się gdzieś kłębi w okolicach centrum. A i Mysia. Szósty węzeł to jest Mysia. Operatorzy mogą położyć swoje światłowody, wydzierżawić od nas światłowody albo wydzierżawić lambdy DWDM-owe 10 i 2,5 gigowe albo skorzystać z gigowej transmisji. Ponieważ sieć jest ułożona w kółko, można w oparciu o tą topologię zrobić sobie albo wiele łączy łączących poszczególne obiekty, albo super redundancję z automatycznym przełączaniem na poziomie możliwie niskim. To skoro się czas kończy, to zapraszam Państwa. Czy mamy jeszcze chwilę, czy już nie? Już nie mamy. To zapraszam po prezentacji w czasie przerwy. Służę wszystkimi odpowiedziami. Dziękuję bardzo.